Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Witamy serdecznie.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Księże Darku, może w kilku zdaniach, w kilku słowach najprościej o samej Fundacji, tak żeby naszym radiosłuchaczom przypomnieć też i troszeczkę pomóc im zrozumieć.
No niemal 25 lat temu przed nas tą Fundacją zostało postawione zadanie upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II, dzisiaj już świętego i wielkiego papieża. Robimy to na różne sposoby. Przypomnijmy te najważniejsze. Otóż organizujemy co roku Dzień Papieski. Najbliższy właśnie będzie 13 października pod hasłem Święty Jan Paweł II, Ewangelia Starości i Cierpienia. Następnie przyznajemy nagrody Totus Tuus. Przypomnijmy, to było hasło biskupie, arcybiskupie i papieskie Ojca Świętego Jana Pawła II. To są takie nagrody, o których jeszcze może więcej powiemy, dla osób, które rzeczywiście inspirują się papieskim nauczaniem. No, prowadzimy to, co chyba można nazwać w sensie flagowym naszym projektem i przedsięwzięciem ogromnym na wielką skalę. Prowadzimy program stypendialny dla dzisiaj 2100 stypendystów z całej Polski. Od razu powiem, że mniej więcej połowa z nich to uczniowie, połowa to studenci. W tej grupie jest też 67 osób z Ukrainy, z tych terenów objętych niestety straszliwą wojną. Do tego, jeśli chodzi o sam Dzień Papieski, o którym trzeba powiedzieć, że ma 4 wymiary, to jest ten wymiar duchowy, religijny, modlitewny wprost, następnie artystyczny oraz naukowy i charytatywny. Do tego jeszcze dochodzi właśnie ten wymiar intelektualny, bo dzisiaj tak się stało w Polsce z czasem, od śmierci papieża już mija prawie 20 lat, że Dzień Papieski jest takim momentem, w którym oddajemy głos Janowi Pawłowi II i chcemy zgłębiać jego nauczanie. Dlatego 6 października, w tę niedzielę, będzie czytany list Episkopatu, ale też fundacja i nie tylko fundacja, bo także uniwersytety, szkoły, wyższe szkoły, różne podmioty kulturalne przygotowują dyskusje panelowe, konferencje. My też taką konferencję tutaj w Warszawie przygotowaliśmy z udziałem specjalistów z różnych dziedzin, także z medycyny. Chodzi o to, żeby właśnie posłuchać w nowym kontekście to, co mówi Jan Paweł II. To jest coś bardzo istotnego. To już nie chodzi tylko o pewien poziom sentymentu, który oczywiście słabnie, bo my dorośli pamiętamy Jana Pawła II z naszych spotkań, z ogromnych wzruszeń, z tego wszystkiego, co zrobił dla Kościoła, także dla naszej ojczyzny i dla Kościoła na całym świecie, nie tylko oczywiście w Europie czy w Polsce. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby już dzisiaj także ukazywać tę postać młodego pokoleniu, to jest bardzo skomplikowany proces, no i wracać do papieskiego nauczania, że to jest naprawdę odkrywkowa kopalnia złota, tylko my o tym czasami zapominamy. No i oczywiście ten wymiar kulturalny, o którym powiedzmy też kilka słów, to jest kwestia organizowania koncertów. No my akurat przygotowujemy z Telewizją Polską koncert, który będzie można zobaczyć w Dzień Papieski 13 października o 17:30. w TVP1 i w TVP Polonia. To robimy od 25 lat z telewizją publiczną. Akurat psalmy naszej nadziei. Chodzi o to, żeby pokazać to nauczanie papieskie w obszarze starości, cierpienia, samotności poprzez psalmy w różnych zresztą rodzajach muzycznych wykonywane. To tak najogólniej rzecz biorąc, natomiast rzeczywiście coś, czego chyba najbardziej jesteśmy znani i bardzo dobrze, to jest ten program stypendialny, który prowadzimy już za moment 25 lat, przez który przeszło, no nie wiem, blisko już pewnie 10 tysięcy osób, które były w fundacji od kilku nawet do 11 lat, które były sukcesywnie formowane i poprzez obozy wakacyjne dla wszystkich grup wiekowych i poprzez spotkania w diecezjach były formowane właśnie i są formowane w duchu nauczania Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem oczywiście Jana Pawła II, ale zawsze sięgamy też do nauczania aktualnych papieży, tak jak to było z papieżem Benedyktem, czy dzisiaj z papieżem Franciszkiem. Więc jesteśmy takim dziełem Kościoła w Polsce. Ja to często powtarzam, że fundacja istnieje dlatego, że ma błogosławieństwo Kościoła w Polsce, że jest w jego łonie, z niego wyrosła i cieszy się w dalszym ciągu tym błogosławieństwem i też społecznym ogromnym poparciem. Naprawdę, kiedy mówimy o stypendiach gdziekolwiek, to muszę przyznać, że spotykam się nieustannie, przez te 20 lat, nieustannie, takimi słowami mniej więcej, że tak, to należy robić, to jest świetny pomysł, to jest to, o co chodzi, to jest właśnie takie rzeczywiście przemienianie rzeczywistości bardzo konkretne, jednocześnie tworzenie elit katolickich, o co nam bardzo chodzi. I myślę, że nie tylko fundacji, ale myślę każdemu wierzącemu i każdemu naszemu rodakowi w Polsce czy za granicą, bo wiadomo, że od elit, także dobrze wykształconych, dobrze zorganizowanych, tak wiele zależy. Więc najogólniej w takim telegraficznym skrócie fundacja to właśnie to. Oczywiście to nie wszystko, to robimy, natomiast te główne filary zdaje mi się, że jakoś w miarę precyzyjnie wyjaśniłem.
Chciałbym o kilka cyfr zapytać, choćby o to, ile osób, ile młodych ludzi każdego roku korzysta z pomocy fundacji.
Jak wspomniałem, w tej chwili mamy prawie 2100 stypendystów. Dzieje się to w ten sposób, że wchodząc do programu stypendialnego w drugim semestrze siódmej klasy szkoły podstawowej, to jest taki najbardziej optymalny moment, można otrzymywać stypendium do ukończenia studiów. To jest bardzo ważne, że to nie jest pomoc tymczasowa, jednorazowa, punktowa, tylko bardzo systematyczna, że stypendium towarzyszy uczniowi do ukończenia studiów. No tutaj od razu mamy zastrzeżenie, bardzo mocno zmienił się model studiowania. Jeszcze kilkanaście lat temu studia to było rzeczywiście 5 lat lub 3 na medycynie czy w seminarium, natomiast dzisiaj bardzo często, już na drugim, trzecim, czwartym roku to niemal obowiązkowo, absolutna większość studentów podejmuje pracę. I to pracę zawodową, czasami nawet na pełnym etacie. Dzisiaj uczelnie wyższe tak to robią, że można jednocześnie studiować i pracować. Zresztą masę pracy wykonujemy dzisiaj zdalnie, więc to jest jak najbardziej możliwe. Więc powiem tak, mniej więcej 300 osób co roku oddaje niejako stypendium, czyli kończy studia albo na studiach podejmuje pracę zawodową i wtedy my od 250 do 300 osób nowych, głównie z końcówki szkoły podstawowej, czasami też z początku szkoły średniej, przyjmujemy do programu i ta osoba idzie z nami przez kolejne lata. Jeśli oczywiście spełnia warunki. I tutaj znowu cyfry. Ja akurat bardzo lubię arytmetykę i matematykę, więc to wszystko mam w pamięci, więc tak. Trzeba mieć w szkole podstawowej średnią ocen 4,8 minimum, w szkole średniej 4,5, na studiach no to 4 jest takim już progiem. Natomiast nasz stypendysta pochodzi z małej miejscowości, takiej do 20 tysięcy. Jest człowiekiem ambitnym, to jest ważne, że on chce się po prostu rozwijać. No i pochodzi z rodzin, które przeżywają różne problemy, czasem wręcz dramaty, no i w tych rodzinach rzeczywiście nie dzieje się dobrze finansowo z bardzo, 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 bardzo różnych względów. Tego się po prostu nawet nie da opisać. Rzeczywistość jest tak bogata, mimo wspaniałych programów i społecznych, i państwowych, typu 500 czy 800+, no ja naprawdę nie tak dawno jeszcze otrzymałem mail od rodziny, w której mama utrzymuje dwie córki, jedną zresztą chorą, i babcię, która jest przykuta do łóżka. Tata niestety odszedł i nie wiadomo, gdzie się znajduje. No i jedna z tych dziewcząt napisała właśnie, że ich największym marzeniem jest posiadanie łazienki w domu. Także ja nie zgadzam się z takimi opiniami, które są docierają do mnie często, zwłaszcza tutaj w ośrodkach centralnych w Warszawie, tak, gdzie my pracujemy, że takie fundacje są już niepotrzebne, że one w zasadzie komu one pomagają, wszystkim Polakom się już bardzo mocno poprawiło, żyjemy w wielu miejscach w komforcie. Od razu mówię, to nie jest pełen obraz rzeczywistości, bo życie jest tak bogate, że mimo nawet wielu możliwości pomocowych, to ci ludzie się znajdują. I zresztą tam Pan Jezus nam powiedział wprost, ubogich zawsze będziecie mieli u siebie, tylko też rodzaj tego ubóstwa się zmienia. Na przykład nawet jeśli materialnie nie jest najgorzej, to my jeszcze musimy pamiętać, że młody człowiek potrzebuje życia duchowego, wspólnoty, takiej iskry, którą dają właśnie rówieśnicy. No, na przykład to, co bardzo istotne, to to, że na obozach wakacyjnych, o których my jeszcze się powiemy szerzej, jak oni zobaczą się w tej grupie kilkuset, prawie tysiąca młodych osób, modlących się, rozważających nauczanie papieskie, Słowo Boże, codzienna Eucharystia, brewiarz, potem te adoracje i ogromna liczba spowiedzi, jak oni potem widzą siebie w tej potężnej grupie młodych ludzi w żółtych koszulach, którzy idą do Komunii Świętej, wszyscy na mszy świętej, potem wielbią Boga za to, to naprawdę oni nie tylko mają jakąś argumentację i przekonanie, że tak trzeba. Oni mają chęć i siłę do tego. Był taki znamienny moment, który się podzielę. Na obozie w diecezji bielsko-żywieckiej, tam było prawie 900 naszych stypendystów i wolontariuszy. Mieliśmy dzień skupienia w żywieckim amfiteatrze takim potężnym. No dawka niesamowita życia duchowego, bo dwie potężne konferencje prawie godzinne. Świadectwo, uwielbienie, też taki taniec ewangelizacyjny. Nawet takim, z takim mocnym uderzeniem, wreszcie adoracja dwugodzinna, spowiedź, msza święta z księdzem biskupem. I kiedy potem śpiewaliśmy te pieśni na uwielbienie, naprawdę no, rozpromienieni i radośni, przebiegł tak przede mną taki młody chłopak, zatrzymał się i mówi, proszę księdza, Coś niesamowitego, wspaniale, super. Ja nawet nie wiedziałem, że istnieje taki kościół. I to mi dało bardzo mocno do myślenia, że właśnie my musimy nie tylko mówić o wspólnocie, ale też dawać młodemu człowiekowi doświadczenie tego, jak to jest wspaniale, kiedy we wspólnocie właśnie szczególnie młodych ludzi można wiarę wyznawać. Więc to jest, o tym mówię, że no, nie wiem, mamy też ogromny problem z samotnością młodych ludzi, mimo mediów społecznościowych, mimo kontaktów. No, podobno w Wielkiej Brytanii powstało ministerstwo samotności, do spraw samotności i depresji. To jeśli to jest prawda, to pokazuje, jak to jest potężny problem. Więc tutaj my musimy tych ludzi nieustannie gromadzić, ożywiać te wspólnoty, prowadzić te kolekcje w ciągu roku, bo w diecezjach nosi stypendyści. Co warto dodać, to nie tylko jest program stypendialny, to jest bardzo mocno program formacyjny. My nawet o sobie mówimy, że fundacja to jest formacja, 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 nawet tak mówimy. Oraz stypendia. To właśnie to daje tym młodym ludziom możliwość doświadczenia tej wspólnoty, wyjścia z tego takiego, z tej samotności, w którą czasami wpadamy. Musimy to nieustannie inicjować, prowadzić przy pomocy właśnie znakomitych naszych księży koordynatorów. Z jednym z nich właśnie w tej chwili rozmawiam. Także pozdrawiam księdza Arturze.
Ja również serdecznie.
Jednocześnie proszę też o otwartość, jak do tej pory, na te nasze projekty. Więc to od strony takiej ideowej jest bardzo istotne. Te obozy wakacyjne są absolutnie kluczowe. Nawet stypendyści po latach, gdy się pyta ich, od kiedy są w programie stypendialnym, to nikt nie poda daty pierwszego przelewu na konto. Każdy z nich mówi pierwszy obóz. Więc oni uznają, że wtedy się narodzili jako stypendyści, jako ta wspólnota, jak my mówimy, rodzina fundacyjna. Ale wracając, więc te wszystkie warunki trzeba spełnić. Wysoka średnia ocen. Tu dodam jeszcze, regulamin zakłada, że jeśli ktoś nie osiąga średniej ocen wymaganej, ale na przykład ma potwierdzone poważne osiągnięcia w jakiejkolwiek dziedzinie, artystycznej, sportowej, naukowej, jakiejkolwiek, czy teologicznej, to też może być kandydatem do stypendium. Bo czasami jest tak, że ktoś jest bardzo wąsko, kierunkowo uzdolniony. Sam pamiętam moich kolegów ze szkoły, którzy potrafili być w finałach olimpiad przedmiotowych z nauk ścisłych, a z nauk humanistycznych po prostu naprawdę byli czasami bezradni. Więc my też zakładamy, że może taka perełka się trafi. No i to jest ważne, żeby te wszystkie elementy się tutaj nam złożyły. Pewnie Państwo jesteście zainteresowani, jak trafić do fundacji. No to oczywiście przez koordynatora diecezjalnego na naszej stronie dzielo.pl, mapa wszystkich diecezji w Polsce i tam wystarczy kliknąć na swoją i otworzy się zakładka, gdzie będą wszystkie dane kontaktowe podane. Nasi koordynatorzy się na to zgodzili. Koordynator jest człowiekiem wyznaczonym przez księdza biskupa diecezjalnego i współpracuje z fundacją cały rok właśnie w tej dziedzinie. Szukania tych stypendystów, przyznawania stypendiów oraz, co przypomnę jeszcze raz, formacji stypendystów. To tak się przedstawia ten program, więc około, przyjmijmy, 250-300 osób rocznie kończy przygodę z fundacją na poziomie stypendium, idzie w świat, idzie w dorosłe życie, tam daje świadectwo i wtedy my możemy przyjmować kolejnych młodych ludzi.
Właśnie, tych młodych ludzi ciągle przybywa. Ja też wejdę księdzu trochę w słowo i zwrócę się z apelem do naszych radiosłuchaczy, dlatego że nasza diecezja w tym projekcie wciąż możemy powiedzieć, że jest nowa, raczkująca, więc tych stypendystów z naszej diecezji no, nie ma zbyt wielu. To jest kilkanaście osób, więc ja serdecznie zachęcam do tego, żeby o tym dziele mówić, o tym, że można się rozwijać, można uzyskać pomoc w tym rozwoju, ale także zawiązać przyjaźnie, relacje, pogłębić swoją relację z Panem Bogiem, również przez to dzieło stypendialne. No i właśnie zwracam się z apelem do tych, którzy może w rodzinach mają takie osoby, które są zdolne, które są ambitne, które chciały coś zmienić. Może mamy takie osoby w sąsiedztwie albo znamy kogoś w szkole, komu moglibyśmy taki projekt zaproponować. I tutaj oczywiście już dalej odsyłam do instrukcji księdza Dariusza. Zapytam jeszcze tylko w takiej skali globalnej, jak to wygląda, czy jest nieustanna ciągłość, że na miejsca tych, którzy odchodzą z projektów, pojawiają się nowi ludzie, czy może trwa to trochę dłużej, no bo właśnie to, co ksiądz też wspomniał, że wydaje się nam, że żyjemy w powszechnym dobrobycie, że dzisiaj wszyscy na wszystko mają, czy właśnie tak jest do końca?
Mogę powiedzieć tak, że są diecezje, gdzie jest taka kolejka wręcz chodzi o przyznania, że ktoś stara się w jednym roku, a stypendium otrzymuje za rok, dwa lub trzy. To mi daje wyraźny znak, że te potrzeby są ogromne. I właśnie to, co ksiądz już powiedział i to, co już zostało w tej rozmowie powiedziane, te potrzeby się zmieniają. Nawet jeśli nie ma tego problemu finansowego tak ostrego, bo czasami jest naprawdę ostry. Ostry rozumiem w ten sposób, że ktoś mówi, na przykład rodzice czasem się do mnie zgłaszają, czy rozmawiamy przy różnych spotkaniach, mówią, proszę księdza, naprawdę nasza córka studiuje tylko dlatego, że dostała to stypendium. No nie bylibyśmy w stanie w naszej sytuacji. Więc to jest być albo nie być na przykład studentem. Natomiast są też takie osoby, dla których jest to taki dodatek, żeby te skrzydła szerzej rozwinąć, ale te potrzeby są też właśnie tego innego wymiaru. Że ktoś mówi, proszę księdza, my nie potrzebujemy stypendium, ale jak zrobić, żeby ten syn mój chociaż na jeden obóz pojechał, żeby na jakieś jedno spotkanie z tymi ludźmi znalazł gdzieś tam, żeby się spotkał, żeby zobaczył, jak można w młodym wieku wyznawać wiarę. Że to jest takie istotne i rzeczywiście my się na tym zastanawiamy. Na przykład we wspólnotach akademickich, jeżeli jest na przykład stypendystka, a ma swojego chłopaka, to my zachęcamy i prosimy, żeby na przykład na spotkania formacyjne przychodzili obydwoje. Mimo, że ten chłopak czy ta dziewczyna nie jest stypendystą, ale przecież chce się formować i chcą być razem i chcą wzmacniać swoją wiarę. I do tego nawet zachęcamy, więc to jest taki program, który cały czas żyje, właśnie zgodnie z tym hasłem, że jest to żywy pomnik Jana Pawła II. Zdanie nieprawdopodobnie zobowiązujące. My staramy się ciągle z wielką pokorą do tego dorastać, do tej nazwy, ale też to określenie żywy pomnik oznacza, że o niego, tak jak o życie, trzeba się troszczyć dzień w dzień, nieustannie. Tu nie można sobie odpuścić. Też ten program musi ewoluować, bo rzeczywistość się zmienia. Świat się zmienia, problemy się zmieniają. No są niektóre stałe, takie jak cierpienie, samotność, choroba, śmierć, są te same, ale na przykład już sposób życia młodych ludzi, zagadnienia, z którymi oni się muszą zmierzyć, wyzwania, przed którymi stoją, no to się zmieniło bardzo znacząco. No, dość powiedzieć, że na przykład w roku 2000 bezrobocie w Polsce było 20-22%, a dzisiaj w wielu obszarach jest bezrobocie ujemne, że to praca czeka na młodego człowieka, pracodawca prosi o studenta. A więc ta sytuacja się już niesamowicie, przynajmniej na tym etapie rozwoju dziejów, zmieniła. Więc to też nam mówi o tym, jak zmieniać swój program. Zmieniają się też potrzeby właśnie. Dzisiaj bardzo istotne jest to spotkanie w realu. No, oni tego wirtualu mają, wybaczcie takie może gminne powiedzenie, ale po dziurki w nosie. Natomiast jak trzeba ich zebrać na przykład na rekolekcje, czy właśnie na wspomniane obozy, za chwilę chyba o tym trzeba będzie powiedzieć szerzej, to gdy słyszą o tym, że trzeba ruszyć kilkaset kilometrów z domu, gdzieś tam jechać, to kombinują, zdaje mi się, dzwonią, że nie mogą, że mają przeszkody, wymyślają te przeszkody, boją się tego, rodzice mówią, ale proszę księdza, czy to wypali, czy on da radę. Natomiast potem, jak wracają do domów, no to są czasami takie telefony do rodziców, że pani mówi, proszę księdza, wróciła inna córka, ja inną wysłałam, wielokrotnie lepszą otrzymałam z powrotem, ja nie mogę się napatrzeć, jak ona jest szczęśliwa, radosna. Mówi, jak ona opowiada o tych codziennych, tak świętych, jak to było wspaniale, to ja naprawdę nie mogę uwierzyć własnym oczom. Co byście tam z nią zrobili? Oczywiście to z radością i taką, z takim uznaniem wobec nas, więc to, za te głosy bardzo dziękujemy i się nimi cieszymy, że się udało. Więc myślę, że to jest bardzo istotne, żeby inicjować te więzi. Ja tak patrzę z perspektywy tych 20 paru lat, prawie 5, to ci, którzy pierwsi byli w programie stypendialnym, to dzisiaj tworzą te nieformalne grupy. To się nawet takie wręcz rodziny potworzyły. Gdzie w dorosłym życiu mają kilkoro dzieci, tam różne są przedstawicielami chyba wszystkich możliwych profesji i zawodów. Naprawdę, wybrali wszystkie kierunki studiów, jakie znam. Znajdziemy ich wszędzie po prostu, we wszystkich instytucjach, od centralnych i warszawskich po samorządowe szpitale, szkoły wyższe, domy artystyczne. Mamy aktorów, księży, siostry zakonne. Chyba ponad 1000 inżynierów w tej chwili. Wszystkie nauki humanistyczne, psychologia, pedagogika, oczywiście. Uczą się, nie wiem, języka japońskiego, chińskiego. No wybierzcie Państwo, nawet jeśli jest na astronomii, no wybierzcie jakikolwiek obszar dziedziny wiedzy, na pewno tam jakiś stypendysta jest. Więc to im też daje takie duże poczucie właśnie tego większego świata, kiedy są na obozie. No i wtedy, jak koledzy opowiadają o różnych osiągnięciach, to wzrastają też motywacje. I ci inni do nich dorastają, więc no, to też warto o tym powiedzieć.
No to jeszcze nawiążemy krótko do samych turnusów wakacyjnych. Jaka jest idea tych spotkań młodych ludzi i w jakim kluczu też te miejsca i spotkania się odbywają?
Do samej idei to powiedzieliśmy. To jest przede wszystkim obóz integracyjno-formacyjny. Formacyjno-integracyjny to jest pierwsza sprawa. My codziennie mamy kontakt z nauczaniem Jana Pawła II, tak zwane kwadranse z jego myślą i potem grupy dzielenia. Ten wymiar duchowy jest bardzo, bardzo duży, bo to i drewiarz, i Msza Święta codzienna, Dzień Skupienia. adoracja, spowiedź, bardzo dużo warsztatów, spotkań z ważnymi ludźmi. Skrzynka pytań to jest kapitalna rzecz, nieustająco popularna. Każde pytanie można postawić i uzyskać odpowiedź. To jest ważne. Natomiast mamy takie trzy obozy. Dopracowaliśmy się w pierwszej dekadzie pracy fundacji, kiedy stypendyści, studenci pojawili się już w 2005-2006 roku. Takich trzech obozów. Dla uczniów jest to obóz w dużym mieście na ogół. My zwiedziliśmy wszystkie duże miasta w Polsce. Te największe z tych mniejszych zostało, tak jak liczę, 100-150 tysięcy, to może 3 czy 4 już tylko. Dlaczego ich zabieramy do miasta? Żeby zobaczyli uczelnie, żeby zobaczyli to, co miasto im oferuje, jaki tam czeka ich rozwój, czego mogą się nauczyć, czego doświadczyć, i to jest bardzo istotne. Studentów zabieramy już do mniejszych miejscowości albo zupełnie do takich turystycznych miejsc, gdzie mogą odpocząć, bo oni miasta mają już dosyć, więc tutaj inne cele stawiamy. Tam jest forum dyskusyjne, bardzo poważne, zaproszeni goście, bardzo poważni zresztą. Dużo już takich doświadczeń artystycznych, dzień skupienia. Oczywiście jest zwiedzanie, jeden dzień gdzieś tam na jakiejś łączce plaży, czy w lesie jak najbardziej, czy w górach, no to jest oczywista. Oni tego potrzebują. Natomiast oni mają troszeczkę więcej czasu na kontakty między sobą, na rozmowy, bo formacja dokonuje się albo w takich bardzo oficjalnych spotkaniach i z tej najwyższej półki, jak Eucharystia, jak warsztat, jak konferencja, ale my doskonale wiemy, że ogromne znaczenie dla każdego z nas, dla młodego człowieka szczególnie, ma kontakt z rówieśnikiem. Ta grupa odniesienia to jest coś absolutnie najistotniejszego, bo w tym codziennym byciu na uczelni, czy w akademiku, czy na stacji, czy w szkole wyższej właśnie, to kolega jest tym, który może coś doradzić, powiedzieć, czy koleżanka, i to jest coś bardzo, bardzo ważnego. No i wreszcie trzeci obóz to obóz dla maturzystów, to jest zawsze we wrześniu, bo oni wtedy już wiedzą, gdzie studiują. To w zasadzie są już studenci pierwszego roku, my tak umownie mówimy po maturze. To jest taka grupa od 200 do 300 osób co roku. Ten obóz jest tak skonstruowany, żeby ich włączyć w pracę wspólnot akademickich w 20 największych miastach w Polsce. Tam są nasi stypendyści, tam mają swojego duszpasterza, zarząd swojej wspólnoty, to wszystko jest zorganizowane, spotkania, rekolekcje, dni skupienia, dyskusje tematyczne, oczywiście ten cały pakiet integracyjny jest też czasem pielgrzymka w Polsce, od czasu do czasu ci stypendyści pojadą do grobu Jana Pawła II, więc to wszystko jest po to, że ten młody człowiek, który idzie z tej małej miejscowości do dużego miasta, czy nawet w warunkach polskich, bardzo dużego miasta jak Warszawa czy Kraków, żeby się nie zagubił, tylko żeby tam znalazł już swoich przyjaciół, których pozna na obozie maturzystów. I tak to funkcjonuje. Były wyjątki. Wyjątkami był rok 2016, czyli Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, no i potem czas pandemii i niestety wojny w Ukrainie, gdzie zamiast trzech dużych obozów, w jednym roku zrobiliśmy ich 25 małych w całej Polsce, a w drugim 18 mniejszych, i trzy specjalne obozy dla 300 zresztą Ukraińców, uchodźców wojennych. I te obozy akurat były w Warszawie, Radomiu i Opolu. Natomiast co do zasady, w tym roku byliśmy w Gnieźnie, taki był powrót do źródeł pielnych Polski na ostrów właśnie w okolicach Gniezna, ostrów Lednicki. No byliśmy w Biskupinie, byliśmy w Licheniu, w paru innych miejscowościach, nad jeziorem Głopło, rzecz jasna. Potem prawie dwa tygodnie wzięliśmy, to tam było 700 prawie osób, studentów. Natomiast to był początek lipca, połowa. Natomiast druga połowa lipca to prawie dwa tygodnie byliśmy w diecezji bielsko-żywieckiej, Żywiec, Bielsko, Cieszyn i Łodygowice. Wspaniała, naprawdę wspaniałe doświadczenie. Mieliśmy też możliwość pójścia w góry, zwiedzenia tego regionu. No i właśnie ta formacja i integracja były przepiękne. No i pierwsze prawie dwa tygodnie września to Myczkowce nad Soliną, więc tam o tym obozie już trochę opowiedziałem, więc praca głównie w tych grupach, w których będzie się studiowało. To jest taka podstawowa rzecz, żeby ci ludzie, którzy się może mniej znali, żeby po tym tam 10-12 dniach wyjechali już jako dobrzy znajomi, przyjaciele, którzy będą przygotowywali Dzień Papieski, bo to zaraz na początku roku, no a potem uczestniczyli w tej też formacji, w tym żywym pomniku przez kolejne kilka lat. I tak to wygląda i tak to chcemy robić dalej.
Jak można pomóc współtworzyć ten żywy pomnik Jana Pawła II?
Pierwsza sprawa, modlitwa. I też niektórzy nawet wprost mówią, że oferują nam swoją modlitwę, swoje cierpienie. Oczywiście także środki materialne, no bo fundacja, żeby mogła fundować te stypendia, no musi mieć pieniądze, tak? Stara zasada łacińska mówiła, nemo dat quod non habet, nie może dać ten, który nie ma, no więc najpierw trzeba mieć te pieniądze, żeby je potem przekazywać. No my się zajmujemy właśnie zbieraniem tych pieniędzy i przekazywaniem odpowiednim osobom. Więc pustka kwestarska w Dzień Papieski, czyli w tym roku 13 października. ale też jest to zbiórka publiczna. W tej chwili ponad 2,5 tysiąca wolontariuszy w całej Polsce się zgłosiło. To ci, którzy będą chodzili na ulicach miast, portach komunikacyjnych, na starówkach, deptakach i tak dalej. Jeżeli mają puszkę kwestarską, jeżeli mają identyfikator, banderole wszystkie, to można rzeczywiście te pieniądze tam składać. Można też zeskanować kod QR, puszki kwestarskie, przekazać pieniądze poprzez smartfon. Można też dokonać płaty internetowo na portalu emyślnikzbiórka.pl. No bardzo proste sposoby. Oczywiście można wejść na stronę dzielo.pl i tam znaleźć nasze konto, przelać pieniądze. Ale te najważniejsze, największa zbiórka oczywiście jest przy kościelach, w parafiach naszej ojczyzny. I co ciekawe, na wszystkich kontynentach, tam gdzie są Polacy i Polonia, oni też organizują Dzień Papieski. Papież w dalszym ciągu jednoczy Polaków, nie tylko w Polsce, ale właśnie za granicą szczególnie, więc to się tam dokonuje. To są te możliwości wsparcia. I jeszcze powiem o jednej drodze. Czasami są to jakieś poważniejsze darowizny od naszych darczyńców. Taką grupę mamy, z którą utrzymujemy kontakt, wysyłamy czasami kartki pocztowe z obozów. Taki biuletyn 4 razy w ciągu roku przygotowują stypendyści. Też mamy taką serię 4 razy w roku, wydajemy malutką książeczkę formatu kartki pocztowej, tam 20-parostronicową, Święci Jana Pawła II. Takie bardzo małe książeczki, dzięki którym można zapoznać się ze świętymi, których wyniósł na ołtarze. Bardzo ciekawa seria. Więc ci, którzy się zdecydują nas wspierać systematycznie, czy jakoś okazjonalnie większą kwotą, to też takie rzeczy otrzymują w tym naszym klubie przyjaciół Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. No, zdarzają się nam też takie spadki, ktoś nam zapisuje, czy no to nie są częste rzeczy, ale zdarzają się, że ktoś tam zapisze jakieś mieszkanie, czy do wykorzystania dla stypendystów, czy potem dla po prostu sprzedaży i spieniężenia tego i przekazania kwoty na stypendia. No więc w taki sposób my te pieniądze otrzymujemy. To jest wielkie błogosławieństwo od Pana Boga i od Kościoła, bo ja widzę no wielki sens tej pracy, naprawdę. Jak wracam czasami do obozów, też może tak pół żartem, pół serio, to moi koledzy mówią, że przez kilka dni to tak nie bardzo ze mną można pogadać, bo jestem jakiś inny. No jestem inny, bo kiedy miałem przez tyle dni kontakt z młodzieżą, kiedy z nimi się modliłem, rozmawiałem, spowiadałem, cieszyłem się ich obecnością i poszliśmy ich w góry i tak dalej, i ciągle jakieś rozmowy i spotkania, no to młodzież naprawdę ciągnie człowieka w górę, stawia bardzo wysokie wymagania, potężnie trudne pytania. Naprawdę, jak wracam, to jeszcze zawsze wiem, ile jeszcze muszę doczytać, ile muszę się dowiedzieć. I tak nawet od tej strony duszpasterza jest to takie bardzo ciekawe. Natomiast jak się potem widzi uśmiechnięty, kiedy no gdzieś tam jestem w Polsce, w pociągu, gdzieś tam ktoś się nagle uśmiecha, podchodzi, czy w jakiejś instytucji, czy ksiądz mnie pamięta, byłem stypendystą wtedy czy wtedy, pamięta ksiądz takie czy inne wydarzenia. Dało mi to czy tamto. Kiedyś jechałem do Legnicy pociągiem i biegnie chłopak, który studiował dziennikarstwo w Krakowie na UJ-cie, mówi, a mi co teraz robić? No kończę doktorat, jestem tam doradcą jednego z marszałków województwa, taką karierę medialną też robię, ale też i na uczelni. No świetna sprawa, to ta fundacja była taka kapitalna, tyle mi dała, tylu mam przyjaciół, znajomych teraz i tak dalej. Myślę sobie, no właśnie tak, no o to chodziło, no żebyście tam byli wszędzie, gdzie coś ważnego się dzieje. Pan Bóg dał wam zdolności, to żadna zasługa. Jeżeli ktoś się urodził zdolny, żadna jego zasługa, po prostu to jest dar od Boga. Natomiast wiadomo, że to jest dopiero jedna któraś drogi. Teraz do tego potrzeba właśnie motywacji, pracy, wysiłku, odwagi dzisiaj też bardzo mocno. No i to ta nasza formacja, ten żywy pomnik to stypendystom daje.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Niestety musimy kończyć. Dzisiaj moim i Państwa gościem był ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Dziękuję Państwu bardzo i księdzu Arturowi za zaproszenie do studia i razem świętujemy 24 Dzień Papieski, 13 października pod hasłem Święty Jan Paweł II, Ewangelia Starości i Cierpienia. Temat niezwykle trudny i bardzo potrzebny.
Bardzo
Dziękuję
dziękuję.
bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, kłaniam się nisko.
Gość dnia w Radiu Rodzina.